nasze wielebni bracia prezbiterzy, drodzy czciciele Matki Bożej, umiłowani w Chrystusie siostry i bracia. Czterdzieści jeden lat temu, tutaj w tej świątyni, rozpoczął się kult Matki Bożej Fatimskiej. To tutaj rozpoczęły się nabożeństwa do Matki Bożej Fatimskiej. Dlatego dziś, jak przypomniał ksiądz proboszcz o tym miejscu, możemy powiedzieć, że to jest nasza toruńska Fatima. Dzisiaj ten kult jest obecny w bardzo wielu parafiach, ale wtedy, 41 lat temu, myślę, że bardzo był nam potrzebny tutaj i stąd promieniował na całą naszą diecezję. Orędzie fatimskie jest darem, jakiego Bóg zechciał udzielić umęczonej ludzkości. W tym roku w sposób szczególny łączymy się z osobą świętego Jana Pawła II i łączymy Matkę Bożą Fatimską z osobą naszego papieża. Dwa zamachy na życie świętego Jana Pawła II są związane z Matką Bożą. Pierwszy zamach to 13 maja 1981 roku. Na pewno zamachowiec nie kierował się tą datą, ale Pan Bóg w swojej opatrzności sprawił, że dzięki tej dacie, a jeszcze bardziej dzięki opiece Matki Bożej, papież ocalił życie. I po roku, kiedy wrócił już do sił, oczywiście nigdy to nie był pełen powrót do zdrowia i do sił, ale kiedy już mógł odbywać pielgrzymki, udał się do Fatimy. I tam 12 maja 1982 roku, w przeddzień, w Wigilię tych wielkich uroczystości i objawień, również była próba zamachu na Ojca Świętego. Dla Jana Pawła II nie było żadnej wątpliwości, że za pierwszym, jak i za drugim razem jego obroną była Matka Boża. To ona go ocaliła dla świata, dla nas. Powróćmy do objawień w Fatimie. Bardzo ważny jest kontekst tych objawień, bo on nam pozwala zrozumieć, dlaczego Pan Bóg pozwolił, aby Matka Boża właśnie tam w Fatimie do dzieci przemówiła i im przekazała tak ważne dla Kościoła i świata prawdy. Dokonało się to wtedy, kiedy trwała pierwsza wojna światowa. Wojna niezwykle okrutna. Na jej frontach ginęły miliony. To wtedy po raz pierwszy użyto gazów bojowych. To wtedy po raz pierwszy dochodziło do bardzo brutalnych starć, gdzie żołnierze walczyli nie tylko strzelając do siebie, ale również wręcz na bagnety. W Rosji rodził się totalitaryzm. Już nastały niepokoje, odbyła się rewolucja lutowa, a wszystko zmierzało do tak zwanej wielkiej rewolucji październikowej, która przyniosła światu ogromny zamęt. Do dzisiaj go odczuwamy. A chyba warto przypomnieć, że właśnie w tamtym czasie do całej ludzkości zbliżała się straszna epidemia. Epidemia straszniejsza od tej, którą my przeżywamy, choć dla nas ona jest okrutna, niebezpieczna. To jednak, kiedy porównamy obecny stan z tym, co działo się wówczas, to wtedy zginęło od 50 nawet do 100 milionów ludzi. Umarło z powodu grypy, tak zwanej hiszpanki. Zatem to był czas wielkiego niepokoju, mroku i lęków, ogromnych lęków całej ludzkości i poszczególnych ludzi. Co więcej, to był czas ataków na Kościół. W 1917 roku przeciwnicy Kościoła, głównie skupieni wokół agresywnej masonerii, zgromadzili się w Rzymie. Masoneria obchodziła wówczas 200. rocznicę swojego oficjalnego istnienia. Odbywało się to w ten sposób, że na placu Świętego Piotra w Watykanie zorganizowano pochód, demonstrację obrazoburczą, gdzie nie tylko krytykowano Kościół i papieża, ale wręcz z nienawiścią drwiono z wiary. Niesiono obraz, na którym święty Michał Archanioł był pod nogami Lucyfera i był napis: papieżu, zniszczymy ciebie, kościele, zniszczymy ciebie. To zostało zapisane też w pamiętnikach ojca Maksymiliana Kolbe. On był wtedy w Rzymie na studiach i po tym wydarzeniu młody franciszkanin poczuł inspirację do założenia rycerstwa niepokalanej dla nawrócenia i uświęcenia wszystkich. W tej sytuacji papież Benedykt XV, święty papież oddany Kościołowi i ludziom, wielokrotnie wzywał cały świat do zawarcia pokoju. Ale podobnie jak to dzisiaj bywa, niewielu chciało słuchać papieża. Wielcy tego świata mieli swoje plany, swoje zamiary. Choć nie słuchano jego wołania, Ojciec Święty nie rezygnował i w końcu opublikował list pasterski, w którym wezwał cały świat do modlitwy w intencji pokoju. Dramatyczny list. Ów list papieża Benedykta XV nosi przy papieskim podpisie znamienną datę 5 maja 1917 roku. Możemy powiedzieć, że objawienia w Fatimie są bezpośrednią odpowiedzią nieba na prośbę, wołanie, dramatyczne wołanie papieża Benedykta XV. 13 maja po wezwaniu przez papieża pomocy Maryi rozwarły się niebiosa i na umęczoną ziemię stąpiła Matka Zbawiciela, aby wskazać drogę do upragnionego pokoju. A ta droga prowadziła nie przez pakty międzynarodowe i demonstracje siły i zastraszanie jeden drugiego, ale to była droga przez serce człowieka, przez nawrócenie. Można powiedzieć, że w objawieniach fatimskich spotykają się ze sobą dwa światy, ziemia i niebo. Niebo reprezentuje Najświętsza Maryja Panna, a ziemię reprezentują dzieci. Maryja ukazywała im się 6 razy. Jeszcze raz to podkreślę. Ziemię, to znaczy nas, ludzi, reprezentuje trójka dzieci, Łucja, Franciszek i Hiacynta. Istotna w tych objawieniach była postawa dzieci, pełna zaufania, prostoty, konsekwencji, wytrwałości. Moi drodzy, te dzieci były ośmieszane, szykanowane i więzione, a jednak konsekwentnie trwały przy Maryi. Dobrze wiemy, że papież Franciszek kanonizował 13 maja 2017 roku, kiedy obchodziliśmy 100. rocznicę objawień, Franciszka, Martę i jego siostrę Hiacyntę, a Portugalczycy zostali ogłoszeni błogosławionymi właśnie przez świętego Jana Pawła II podczas jego 3., a zarazem ostatniej pielgrzymki do Fatimy 13 maja 2000 roku, w roku jubileuszowym. Był tam po raz ostatni. Całe orędzie Matki Bożej w Fatimie było i jest wezwaniem do modlitwy i pokuty. Źle zaczyna się dziać na świecie, gdy ludzie przestają się modlić. Jest to znak zaniku wiary, bowiem modlitwa jest pierwszym przejawem wiary. Kto naprawdę wierzy, ten się modli. Jeżeli ktoś oznajmia, że jest wierzący, ale nie praktykuje, nie modli się, nie rozmawia z Bogiem, to mówi tylko i wyłącznie o wierze deklaratywnej, która nie jest żywą wiarą. Nie można żyć i nie oddychać. Nie można cieszyć się życiem i nie zasiadać do stołu, aby się nasycić. Przykład modlitwy zostawił nam sam Pan Jezus, który często oddalał się w odosobnienie na modlitwę i tam rozmawiał ze swoim Ojcem. On też zostawił nam piękną modlitwę, doskonałą modlitwę, modlitwę Ojcze Nasz. Nazwał ją modlitwą pańską. Wzór modlitwy zostawiła nam także Maryja. Widzimy ją na modlitwie w Nazarecie, potem u świętej Elżbiety, następnie na Kalwarii i wreszcie w Wieczerniku z apostołami, w oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego. Trwała na modlitwie. Moi drodzy, święty Paweł w liście do bardzo młodej wspólnoty chrześcijan w Tesalonice w zakończeniu zapisał: zawsze się radujcie, módlcie się nieustannie, w każdej sytuacji dziękujcie. To jest bowiem wolą Boga względem was w Chrystusie. Nie gaście ducha, nie lekceważcie proroctw. Wszystko badajcie, trzymajcie się tego, co dobre, a unikajcie wszystkiego, co złe. W centrum tych słów jest wezwanie. Módlcie się nieustannie. Trwała, a zatem wewnętrzna radość, nieustanna modlitwa i dziękczynienie w każdym położeniu to trzy filary życia chrześcijańskiego, które swoje źródło mają w Duchu Świętym. Każde nasze działanie winno opierać się i wypływać z modlitwy. I moi drodzy, kiedy człowiek wierzący zaczyna tracić kontakt z Panem Bogiem, to pierwszym przejawem kryzysu duchowego jest zaniedbywanie modlitwy. W czasie pandemii doświadczyliśmy tego bardzo dotkliwie, że kiedy człowiek nie jest blisko Pana Boga, to łatwo się gubi. Nie tylko, że nie ma w jego sercu trwałej radości, ale raczej idzie w kierunku przygnębienia, malkontenstwa, krytykanstwa. Ponadto ta pandemia nam przypomniała o tym, że są rzeczy ważne i ważniejsze, że dla nas najważniejszy powinien być Bóg, bo On jest tym, co jest trwałe i niezmienne w świecie, który podlega nieustannym zmianom, czasem radykalnym i totalnym. Chciałbym, aby ten czas, czas bardzo trudnego doświadczenia, czas pandemii, dla nas był takim okresem rekolekcji. Bardzo bym chciał, żebyśmy wszyscy, ja również, abyśmy wyciągnęli z tego czasu wnioski, abyśmy się nawrócili, abyśmy znowu zrozumieli, co naprawdę jest ważne, że ważna jest rodzina, ważny jest Bóg, ważna jest wspólnota parafialna i ważna jest modlitwa, rozmowa z Panem Bogiem. Maryja, zjawiająca się w Fatimie, prosiła szczególnie o pielęgnowanie modlitwy różańcowej. Możemy wiele wartości obronić naszym różańcem. Możemy przyczynić się do wzrostu dobra w Kościele i w ojczyźnie naszej właśnie poprzez modlitwę różańcową. I drugie ważne przesłanie z Fatimy to wezwanie do czynienia pokuty. Świat można zmienić przez modlitwę i pokutę. Jezus podjął pokutę za nas. Szczytem tej pokuty była Jego śmierć na krzyżu. Możemy i my, naśladując Pana Jezusa, ofiarować pokutę za innych. Niekiedy żalimy się, że nasze prośby, które Bogu przekładamy, nie są spełniane. Bolejemy też, że niekiedy nasze prośby, upomnienia, rozmowy z drugim człowiekiem, a nawet nasza troska o najbliższych nie przynoszą skutku. Chcemy dobrze, a jednak nasze pragnienia czy upomnienia, czy to dobre słowo jest odrzucane. Myślę, że to jest taki moment, kiedy potrzeba pokuty właśnie w intencji drugiego człowieka. Może właśnie wtedy trzeba zamienić słowa pouczeń, próśb na cichą pokutę. Jeszcze jedna prawda, która dzisiaj dociera do nas, to pewność zwycięstwa. I jego źródło sięga właśnie 13 października 1917 roku i jest ukryte w znaku, który towarzyszył ostatniemu objawieniu Matki Bożej w Fatimie. I to jest znak słońca, cud słońca. Coraz częściej dzisiaj zwraca się uwagę na fakt, że fatimski cud słońca jest znakiem apokaliptycznym. My dzisiaj w pierwszym czytaniu usłyszeliśmy o tym wspaniałym znaku, o niewiaście obleczonej w słońce, o jasności. Podobnie jak wydarzenia spisane właśnie przez świętego Jana w Księdze Apokalipsy, budzące początkowo lęk, przesuwają czas w kierunku ostatecznego triumfu Boga. Tak i fatimska forma opowiadania przez znaki najpierw budzi grozę, dzieci są nawet przerażone, ludzie są przerażeni tym, co dzieci opowiadają. Jednak w momencie, gdy wszystko zdaje się już wskazywać na nadejście chwili zagłady, przewraca się mroczna karta historii i oto czytamy o nowym, lepszym świecie, o zwycięstwie dobra nad złem, miłości nad nienawiścią, Kościoła nad jego nieprzyjaciółmi. Słyszymy, że nasze dzieci będą żyć w innych czasach, lepszych, że w Fatimie tryśnie światło, które zmieni świat, że nadejdzie chwila triumfu niepokalanego serca Maryi. Nie będzie to jednak czysta interwencja nieba, którą będziemy oglądać z bezpiecznej pozycji widzów. Siostra Łucja zapowiadała, że z pokoleniem szatańskim walczyć będzie pokolenie niepokalanego serca. To nasze pokolenie. To my. Każdy z nas powinien się odnaleźć w tym pokoleniu niepokalanego serca. Chrystusowi zawdzięczamy odkupienie, ale Maryja jest przy nim obecna i czynnie zaangażowana jako współodkupicielka. Podobnie spełnienie obietnicy fatimskiej dokona się dzięki działaniu samego Boga, ale wielką rolę odegra tu właśnie Maryja. Jej niepokalane serce. Ono będzie ich nową jakością życia. Tych, którzy są pokoleniem niepokalanego serca. Dlatego siostra Łucja nazywa tych ludzi krótko. To będzie nowe pokolenie, które przemieni świat od wewnątrz. Moi drodzy, ciągle czekamy na to pokolenie, ale myślę, że my jesteśmy tym pokoleniem i każde pokolenie ma prawo siebie rozpoznać w tym nowym pokoleniu. Prawo, nawet obowiązek. To my jesteśmy wezwani do pokuty, do modlitwy, do czynienia dobrze, do zawierzenia niepokalanemu sercu Maryi wszystkich naszych spraw, naszych parafii, naszego życia. Tak przedstawia się reguła Ewangelii. Zdawało się wszystkim, że Chrystus przegrał na krzyżu, a szatan zwyciężył. Tymczasem, gdy została już pogrzebana ostatnia nadzieja, Pan zmartwychwstał. Przypomnijmy sobie, że w godzinie męki Zbawiciela wszyscy zwątpili i uciekli, a Maryja trwała wiernie pod krzyżem, tak jak w dzisiejszej perykopie ewangelicznej. Dlatego dziś Ma nas ona prowadzić do zwycięstwa. Jest dla nas wzorem, pomocą i siłą. Jest światłem, w kierunku którego chcemy iść. Niech zatem ta dzisiejsza uroczystość i nasza wspólna modlitwa uświadomi nam, że jesteśmy wezwani do tego, aby być nowym pokoleniem. Pokoleniem oddanym sercu, niepokalanemu sercu Maryi, ale też pokoleniem, które swoją siłę czerpie z modlitwy, modlitwy różańcowej i z pokuty. Amen.